dzisiaj mówić?
Ich wollte heute sagen,
dlaczego możemy się modlić z wiarą?
Wieso können wir mit Glauben beten?
Dlaczego możemy mieć zaufanie w to, że Bóg nas słyszy? I że Bóg chce wysłuchiwać naszych modlitw.
Tak, dziękuję.
Jakie jest tego źródło? Okej. Ale jest tak, że przecież słowo Jego jest, ludzie mają nawet Biblię w domu i ono stoi w regale i wiele modlitw ludzi jest niewysłuchanych. Nie? Masa ludzi się modli na świecie. Masa ludzi uważających się za wierzących. I często te modlitwy nie są wysłuchiwane. Dlatego pytanie jest, no, jak to działa?
Bo Bóg nie słucha tylko sprawiedliwych.
Okej, to już idziesz w głębie, nie? Dobrze, okej. Ale widzisz, że są pewne warunki, żeby Bóg wysłuchał modlitwę.
Trzeba być jego dziecko.
I chciałbym właśnie mówić o takim fundamencie, podstawie, żeby Bóg mógł wysłuchać, kiedy Bóg chce wysłuchiwać modlitwę. Dzięki. Pierwsza rzecz jest taka, że wiemy o tym, że jeśli zaufaliśmy Panu Jezusowi, jeśli nasze życie jest oczyszczone Jego krwią przez wiarę, nasze serca, to wiemy, że w człowieku jest przemiana, dzieje się przemiana. Pismo mówi o nowym stworzeniu. Jakie to ma konsekwencje? Co się wtedy dzieje od tego czasu, od tego momentu? Po pierwsze, Chrystus jest w nas. Jezus zamieszkuje w naszych sercach. I to jest warto głębiej rozważyć. O co w tym chodzi? Przecież Jezus nie jest tutaj. On jest fizycznie w całkiem innym miejscu. Zobaczmy najpierw o tym, że Pismo mówi o tym, że Jezus jest wierzący, że mieszka w człowieku wierzącym. Kolosan 1:27 mówi tak. To jest mowa o świętych, tak? Świętym to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Tu jest napisane, że Chrystus jest w nas. Że On mieszka w nas. Efezjan 3:17 to jest taki fragment, który mówi, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości. Chodzi mi tylko o ten fragment, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Czyli Jezus mieszka przez wiarę w naszych sercach. Mogliście powiedzieć, o, no to jest wspaniałe, to jest cudowna rzecz, bo jest cudowna rzecz, ale to nawet nie jest wszystko. My mieszkamy w Chrystusie. I Efezjan 2:6 mówi wpierw o tym.
Co się zamienić?
Efezjan 2:6.
Co licho mi nie?
Tutaj jest mowa o wierzących ludziach, że wraz z Chrystusem Bóg wzbudził nas do życia, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że jesteśmy posadzeni w Chrystusie Jezusie w okręgach niebieskich. Ale znów to samo, zaraz, przecież fizycznie ja jestem tutaj. Tak jak Jezus jest w nas, ale fizycznie jest gdzie indziej, tak my jesteśmy w Jezusie, ale też fizycznie jesteśmy gdzie indziej. Czyli jest to sprawa duchowa. Kolosan 3:3 jeszcze o tym mówi. O wierzących ludziach, o starym ich życiu jest napisane: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Dwa wersety przedtem jest napisane: a tak, jeśli jesteście wzbudzeni do życia z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Mamy jeszcze raz potwierdzenie, gdzie siedzi teraz Chrystus, gdzie On fizycznie się znajduje. On ma ciało uwielbione, duchowe, nowe, które otrzymał po zmartwychwstaniu. I tu jest napisane, że Chrystus siedzi po prawicy Ojca. A mimo to jest napisane, że my jesteśmy w Nim. A On jest w nas. Czyli jest coś takiego, jakby pewna taka, jakbym to nazwał, transakcja. Jezus zapłacił za tą transakcję swoją krwią. I jest to niesamowita wymiana. Bo On zapłacił za to, żeby się zamienić. W pewnym sensie. Żeby nam dać od siebie, żeby On mieszkał w nas i dał nam równocześnie prawo, żebyśmy my mogli mieszkać z Nim. Cudowna zamiana. Jana 14:20, może skoczę od razu. Jana 14:20. Ewangelia. Jana 14:20. Jezus wyraża to tak, tą prawdę w taki sposób. Tego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Dokładnie to. Wy we mnie, a ja w was. My w Nim, który przecież jest w górze, po prawicy Ojca, a On w nas, którzy jesteśmy tutaj. Jak to się dzieje? Przez kogo? Oczywiście przez Ducha Świętego. Ale można powiedzieć, ale to jest... Po co? Czemu to? Czemu takie coś? Że my jakiś musimy tam mieć jakiś wstęp. Jakiś... Być tam, gdzie On już teraz, w jakiś sposób duchowy. Niezrozumiały dla nas. Ważne jest to dlatego, bo byliśmy kiedyś daleko. Nie mieliśmy dostępu przed Boży tron. I to się zmieniło. I w Efezjan 2 rozdziale, w wersetach 11 do 13, tu jest właśnie napisane o tym, o tej nowej jakości, o nowym dostępie przed Boży tron, który jako wierzący ludzie mamy. Tu jest napisane: przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. A więc krew jest tą zapłatą, przez którą stajemy się bliscy. Nagle jesteśmy przeniesieni w taką bliskość Bożą, że mamy dostęp, gdzie kiedyś było nie do pomyślenia. Sorry.
Nie, zapłata.
Bezahlung, czy tak zapłata?
Bezahlung, dafür, dass wir Zutritt haben zu Gott.
I, ale to jest sedno. To jest dokładnie to. Możemy być blisko. I nie wiem, jak wy macie, ale jak ja czytam o Mojżeszu na przykład, jak on wchodził do tego namiotu i rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, to dla mnie to jest niesamowite. Myślę sobie, ja bym, Panie Boże, ja bym bardzo chciał taką bliskość mieć z Tobą. I teraz tutaj czytamy, że my tą bliskość mamy w Nowym Przymierzu. Bo byliśmy dalecy i nagle jesteśmy blisko. I możemy zwrócić się do Ojca w takiej bliskości. I jest to tak, jakbyśmy, jeśli prosimy z wolą Bożą, zgodnie z wolą Bożą, to jeśli prosimy Ojca, to prosimy tak, jakby Syn prosił. Mógłby ktoś powiedzieć, nie, no to już przesadzasz, to za daleko idziesz. Ale co to znaczy, że prosimy w Jego imieniu? Jeśli jestem w firmie i mam szefa i jako jego reprezentant idę do kogoś innego i w imieniu firmy, w imieniu szefa firmy mówię, no, z ramienia, że jestem pracownikiem, to dlatego to mówię i to robię, to jest tak, jakby ten szef, jakby ta, no, jako firma to robi. I tutaj nie mam problemu ze zrozumieniem tej sprawy u nas. Ale tak samo jest, jeśli prosimy w imieniu Jezusa. I jak otworzymy Ewangelię Jana, 14 rozdział, to Jezus to zapowiada. To jest mocna obietnica, którą Pan Jezus daje wszystkim wierzącym. Jana 14 i wersety 13-14 mówi tak. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, Jezus mówi, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Dalej 15-16. 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I jeszcze jeden fragment, 16 rozdział, kawałek dalej, 23-26. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. I dalej jest napisane, albowiem sam Ojciec miłuje was. 28 werset mówi, czy 27 werset mówi, sam, bo sam Ojciec was kocha. Znaczy to, że możemy w imieniu Jezusa prosić. I to jest tak, jakby Bóg mówił, no proś mnie. Módl się do mnie. Wołaj do mnie. I wydaje mi się, że często jesteśmy zniechęcani, bo czas upływa.
Entmutigt, weil die Zeit vergeht.
I jest taki zwrot w Dziejach Apostolskich o nadziei Izraela. Ja tego nie zapisałem tutaj na kartce. I właśnie sam tego szukam. Gdzie Paweł mówi, że we dnie i w nocy o to nadzieję Izrael woła. Od wielu pokoleń chyba. Tam jest chyba o nadziei zmartwychwstania. Nie wiem, czy to znajdę na szybkiego. Ale jedyna prawda, która do mnie bardzo przemawia z tego fragmentu, o którym myślę, to jest ta, że po prostu pewne rzeczy trwają, że na pewne rzeczy czekamy, wołamy. Hebrajczyków 6:12 mówi o czymś, co właśnie trwa. Hebrajczyków 6:12 jest na samym końcu tej listy. Tu jest napisane, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I my mówimy, tak myślimy sobie często, no ale ja przecież modliłem się, wierzyłem tak, że Pan może coś zrobić, no i do dzisiaj nic tu się nie ruszyło. Ale u Abrahama nie ruszało się coś przez długie, długie lata. U Mojżesza. U Mojżesza długie, długie lata trwało, zanim Bóg wysłuchał tego, o co Mojżesz wołał. Józef przez lata siedział w lochach. Jeśli ktoś miałby powody, żeby powiedzieć, Boże, ty nie wysłuchujesz, nie ma sygnału od Ciebie, to byliby ci ludzie. Ale dzisiaj czytamy Pismo i mówimy, to byli ludzie wiary. No i czytamy tutaj właśnie, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczy się obietnicę. Dlatego nie powinniśmy się zniechęcać. Bo w imieniu Jezusa mamy dostęp do tronu Bożego. I widzicie, do Hebrajczyków jest taki wspaniały fragment w 4 rozdziale od wersetu 14 do 16. Jeszcze muszę, zanim to przeczytamy, przypomnieć jedną rzecz. Pamiętacie o tym na pewno, że arcykapłan, czyli najwyższy kapłan, on raz w roku miał wejść do miejsca najświętszego. Tylko jeden raz w roku i musiał wejść tam naprawdę doskonale czysty. I miał takie dzwoneczki przyczepione do ubrania. I te dzwoneczki, oni Izraelici wiedzieli, że jeśli te dzwoneczki przestaną dzwonić tam w miejscu najświętszym,
to nie żyje.
Bo i on z wielkim drżeniem wchodzi do miejsca najświętszego. Bo on tak naprawdę nigdy nie wiedział, czy on tam wyjdzie. I dla Izraelitów to była niesamowita chwila, bo oni wszyscy poczęli, on wchodzi teraz z tą ofiarą tam do środka. I zobaczcie, jaki Bóg jest mądry, że Bóg te wszystkie rzeczy tak opisał, takie przykazania dał w prawie Mojżeszowym. Że to odzwierciedla duchową rzeczywistość, pokazuje duchową rzeczywistość. Pokazuje duchową rzeczywistość. I mamy Jezusa, który robi dokładnie to i o tym to czytamy. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zobaczcie, co tu jest napisane. 14 werset mówi o tym, że Jezus, który jest najwyższym kapłanem, on wszedł do miejsca rzeczywiście najświętszego. Nie wszedł tylko do, jakiegoś, do jakiejś części świątyni, którą Bóg na ziemi kazał zbudować, w szczególnej części. Ale Pismo Święte mówi, że on ze swoją ofiarą wszedł do niebios, można powiedzieć. Czyli on wszedł jako najwyższy kapłan w tamte miejsce i żeby na, przebłagać za nas. Żeby za nas zapłacić. I teraz, o ile Izraelici przy ludzkim arcykapłanie nie wiedzieli, że on jest godzien, czy to wystarczy.
Czy wyjdzie.
Czy wyjdzie. Oni, Izraelici nigdy nie wiedzieli, czy to wystarczy. Arcykapłan. A my jesteśmy w tej niesamowitej sytuacji, że my wiemy, że to doskonale wystarcza. Jezusa zapłata jest bez skazy, bez wady. Nie ma niczego, co by brakowało w Jezusa zapłacie.
Co do tego my nie mamy wątpliwości.
Nie mamy. Ale co to znaczy? Jaka jest konsekwencja tego, że nie ma braku w tej zapłacie?
Was die Konsequenz, wenn da keine, wenn da kein Fehl ist in diesem
Preis.
Zapłata?
In
dem Preis, no.
Salomon, kiedy zbudował świątynię, to się modlił, Boże, jak przyjdzie tutaj do tej świątyni ktoś, albo Izraelici będą modlić się, pamiętając o tej świątyni. Jeśli się upamiętają i zwrócą się do Ciebie, będą się modlić, patrząc na tą świątynię. To Ty wysłuchaj ich. I tak było rzeczywiście. Zawsze, kiedy Izrael nawrócił się, to Bóg zawsze wysłuchał ich. Ze względu na Abrahama, Izaaka, Jakuba.
Abraham, Izak,
i na skruchę.
Obietnicy? Tak, musiała być skrucha. Ale była obietnica. A tutaj mamy sytuację, gdzie Syn Boży płaci za nas. Gdzie, no, nie można, jeśli nie wysłucha mnie ze względu na mnie. Jeśli ja jestem, no, niedoskonały. A jestem niedoskonały. To jeśli ja pokutuję i nawracam się do Boga i z szczerym sercem chcę iść za Nim. To mogę zaufać w zapłatę arcykapłana. Zaufać w zapłatę. Zaufać w to, co zapłacił arcykapłan. Czyli to jest możliwość, że mogę być bardzo blisko. Mateusza 7, Mateusza 7.
Nie polegając na sobie, tylko polegając na Jezusie.
Dokładnie.
To, co się dokładało.
Tak. Nie polegając na sobie.
W ogóle.
Ale polegać? Słownie
verlassen, sich verlassen. Auf eigene Verdienste sollen wir uns nicht verlassen. Können wir nicht verlassen. Bo jeśli, ufamy w swoje zasługi,
wenn wir unsere Verdienste verlassen,
to jest tak, jakbyśmy mówili, arcykapłan zapłacił, ale ja muszę też trochę jeszcze zapłacić. Bo przecież, a nóż arcykapłana nie wystarczy zapłata. Dlatego uczynki muszą być zawsze konsekwencją wybaczenia, a nie warunkiem, że Bóg wybaczy czy przyjmie.
Die Konsequenz des der Vergebung sein und nicht andersrum.
Dlatego, bo mi Bóg wybaczył, dlatego tak postępuje. I dlatego on mnie może wysłuchać, a nie dlatego, że ja coś zrobię, bo zasłużę na to. Nie mogę zasłużyć na to.
Ich kann nicht
die Vergebung nicht verdienen.
Mateusza 7, 7 do 8, już zapisałem sobie. Zobaczcie, jak prosto to brzmi. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, czyli pukajcie, tak? Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto kołacze, kto puka, temu otworzą. To tak naprawdę jest bardzo prosta sprawa. Nie ma tutaj co komplikować. Możemy prosić. I teraz oczywiście jest to obwarowane pewnymi warunkami. O tym wszyscy wiemy. Wiemy z doświadczenia, że pewne modlitwy modlimy się i nie dzieje się to, co się modlimy. Bardzo, bardzo dramatyczny przykład. Modlimy się o uzdrowienie jakiejś osoby. Załóżmy, że to jest osoba wierząca. Ale może być też niewierząca. Modlimy się o jej uzdrowienie. Robimy to wytrwale. Wierzymy w to, że Pan może tą osobę uzdrowić. A ta osoba, powiedzmy, umiera.
Powiedzmy Gizela.
No, mam nadzieję, że nie, Pan wyciągnie.
Ale... modlimy się, nie? Tak. Zobaczymy.
I teraz moglibyśmy powiedzieć, no to Boże, Ty nie wysłuchałeś nas. A więc jak to jest? Zawsze jak Jezus mówił do uczniów, to oni zawsze wiedzieli, że On głosi im Królestwo Boże. I dlatego oni, wszystko co On mówił, to było wiadomo, że On mówi w kontekście tego Królestwa. Czyli, że jest Król i wszystko co się dzieje się według Jego woli. I dlatego każda wypowiedź Jezusa na temat tego, o co proście, o cokolwiek. To zawsze powinno być tak rozumiane. Właśnie, że On jest tym, który decyduje według swej woli. Ale musimy teraz uważać, bo moglibyśmy zrobić sobie alibi z Bożej woli. Czyli tak, modlimy się o coś i Pan Bóg nie dzieje się to, o co się modlimy. I sobie mówimy, aha, to widocznie nie była Boża wola. I tak można sobie po prostu wszystko wyjaśnić i można dojść do punktu, gdzie modlitwa wprawdzie jest nieskuteczna, bo coś jest nie tak. Że coś jest nie w porządku w naszym życiu na przykład. I po prostu sobie tłumaczymy, a widocznie to nie było Bożą wolą. To też nie jest w porządku. Żeby to zobrazować, Jozue 1:3 otwórzmy. Modlitwa z wiarą. Wiemy o tym, że Jozue był następcą Mojżesza. I Bóg Mojżeszowi i Izraelitom obiecał ziemię. I Jozue teraz ma wejść do tej ziemi. I teraz zobaczcie ciekawą sprawę. Imię Jozue. To jest tak naprawdę to samo imię, co Jezus, bo to jest tak, Jeszua. Czyli w hebrajskim to jest to samo imię. I teraz zobaczcie, że Mojżesz nie wchodzi do ziemi obiecanej, ale Jeszua wchodzi do ziemi obiecanej i wprowadza do ziemi obiecanej Izraela. I właśnie tak tak wygląda rzeczywistość duchowa.
Realität.
Jezus, Jezus wprowadza nas do tego, co nam obiecał.
Wprowadza nas. Was er uns versprochen hat.
Ale kto nie wszedł do ziemi obiecanej?
Wer ist nicht ins Land eingegangen?
Prawie wszyscy.
Prawie wszyscy. Dlaczego nie weszli? Prawie cały naród nie wszedł.
Ale za was nicht eingegangen. Warum?
Dokładnie.
Weil sie
gezweifelt haben. Nie, przestali ufać Bogu.
Sie haben aufgehört zu vertrauen.
I tutaj w 1:3 czytamy: każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Każde miejsce, na które wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Jeśli czytamy dalej Księgę Jozuego, to zobaczymy, że Izraelici nie weszli wszędzie tam, gdzie powinni. Miało to poważne konsekwencje. Jeśli dobrze pamiętam, to później całe tereny Izraela były jeszcze niepodbite. Na przykład Jozue, Izraelici jakiś układ zawarli z jakimś tam narodem i oni zostali na tej ziemi.
Bestimmte Stämme haben sich mit anderen Völkern irgendwie bestimmte Abmachungen gemacht.
Izraelici.
Die Israeliten, ja. Die Israeliten mit den anderen, Völkern, da. Kananitern oder was.
No, znaczy, że Bóg mówił, możecie mieć całą ziemię.
Gott hat gesagt, ihr könnt das ganze Land haben.
I tam, gdzie wejdziecie, tam, gdzie wasza stopa stanie, dostaniecie to.
Ihr auftretet, das wird euch gehören.
Ale Izraelici nie weszli wszędzie tam, gdzie mogli.
Izraeliten sind nicht überall eingegangen, wo sie.
I tak myślę, jest podobnie z Bożą wolą. Gdyby oni postanowili, ty, to sobie wejdziemy do Egiptu jeszcze i tam nasza noga stanie i to dostaniemy, tą ziemię. To Bóg by powiedział, nie, oni są w Egipcie nie powiedziały. Tylko o Izraelu mówię. O tej ziemi tylko, o tej ziemi, którą wam od tej granicy do tej granicy, do tej granicy tam. Ale jeśli tam wejdziecie, to ja wam gwarantuję, jeśli wy zrobicie krok, ja tam będę z wami. Ale jeśli nie wejdziecie, to nic się nie stanie.
To nie będzie wasze.
To jest rzecz pierwsza, Boża wola. Pewne rzeczy po prostu wiemy, że są Bożą wolą. Wypełnienie Duchem Świętym jest Bożą wolą. Walka z pokusą. Zwycięstwo nad pokusą w naszym życiu. Jest Bożą wolą, żebyśmy zwyciężyli. Czy jest Bożą wolą, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni? To jest pewna pułapka. Bo tak, to jest Bożą wolą. Ale Bożą wolą jest, żeby jak najwięcej ludzi dobrowolnie przyjęło go.
Dobrowolnie jest. Freiwillig.
Ty musisz Angelikę też słuchać.
Ja się uczę.
Ja rozumiem eigentlich.
Eigentlich freiwillig.
Tak. Po prostu musimy patrzeć, co jest Bożą wolą. Jeśli wiemy, że coś jest Bożą wolą, na przykład, żeby Bóg przemawiał do człowieka, jest Bożą wolą? Jest. Rzeczy, że Bóg przemawiał do człowieka.
A, ten God zu Menschen spricht.
To jest Boża wola. I możemy modlić się, Panie, przemów jeszcze raz do tej osoby. I wiemy, że Bóg wysłucha tej modlitwy. Teraz otwórzcie ze mną Jozuego 7, 11 do 12. I w Jozuego 7 rozdziale czytamy taką sprawę, że Izrael wszedł na miejsce, w które powinien wejść. Był w Izraelu. Był w tej ziemi, która została obiecana. Izrael wchodzi, gdzie Bóg powiedział, dostaniesz tą ziemię, jak tam wejdziesz, ale jest porażka.
Aber es gibt eine...
Niederlage.
Co?
Niederlage.
Niederlage.
W Ai, w mieście Ai, po prostu Izrael przegrywa bitwę. I Jozue jest w szoku. Cały Izrael jest w szoku. Dlaczego, Boże, dlaczego nam nie pomogłeś? Dlaczego przegraliśmy tą bitwę? I Bóg odpowiada. Siódmy rozdział Jozuego 11 i 12 jest tak, Bóg tak mówi. Może od 10 przeczytam, bo Jozue leżał na ziemi, tak, był zbity, taki, znaczy był taki bardzo smutny, żalił się przed Bogiem. I od 10 do 12 czytamy, a Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem, wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowi Izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą.
Jasne.
To znaczy, że wiemy, że tam przedtem była taka sytuacja, że jeden Izraelita, czy więcej? Jeden chyba, nie? Jeden. Że po prostu wziął coś z pazerności, z chciwości, ukradł coś, skarby jakieś pogańskie. Ale jeśli Bóg coś okładał klątwą, to znaczyło, to wszystko jest oddane Bogu, nie ruszaj tego. Czego to jest obraz? To jest tak, jakby Bóg powiedział do nas, do mnie dzisiaj, to musisz mi oddać. To musi być Boże. W Boże nie możesz ty za to chwytać. Nie możesz mieć, serce twoje nie może być przywiązane do tego. Bo jeśli tak, to jest to, co Bóg mówi, to jest moje. Ja to biorę. Tak jak tutaj, była klątwa nad tym miastem pogańskim i Bóg mówi, to wszystko jest należy do mnie, ja to wszystko zabieram. Ale ten Izraelita mówi, nie, ja to chcę mieć. I my często mówimy w naszym życiu, Panie, wszystko okej, ale to ja chcę mieć. Wszystko jest Twoje, wszystko Tobie dziś oddaję, śpiewamy, wszystko Tobie dziś oddaję. Ale ta jedna rzecz to wara od tego Panie Boże, to jest moje. To mogą być rzeczy, które z zewnątrz nikt nie widzi. Po prostu rzeczy, które nasze serce jest do czegoś przywiązane. Jak ta żona Lota obraca się, patrzy na miasto i
żałuje, że wyszła.
Dlaczego patrzy z powrotem? Bo ona, jej serce było tam. I dlatego Bóg nie dlatego, bo ona sobie bez sensu wymyślił tak dla żartu, żeby nie wolno się oglądać, tylko powiedział, nie oglądaj się. On wiedział, że obejrzy się tylko ten, kto jest związany.
Serce żałowała. Tylko dobrze jeszcze, że Bóg na przykład, tak jak rzeczy tutaj, czy Jozuego, za jednego nie kara całego zboru na przykład, nie?
Że co? Słyszę?
Ale co?
Za nieposłuszeństwo jednego na przykład w zborze nie kara całego zboru. Tak jak Józef Tuileża mówi,
no,
nie rozumiem tego.
No, momencik.
Oj,
momencik. Czy tak na pewno jest?
To było jedno słowo przecież.
Mietek powiedział, Mietek hat gesagt, dass gut das Gott für die den Ungehorsam eines einer Person in der Gemeinde nicht alle straft. Das hat Mietek gesagt. Czy to jest prawda? Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian 5 rozdziału. No, pierwszy Koryntian 5. I czytamy w wersetach 6 do 7. Pierwszy Koryntian 5, 6 do 7. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą paschę tak naprawdę jest w oryginale, jako baranek został ofiarowany Chrystus. Zobaczcie, Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Ci, którzy pieką się znają, ja nie wiem, jak to jest. Ale rozumiem, wnioskuję z pisma, że jak jest trochę kwasu, to idzie wszędzie. Tak jest, czy nie?
Tak. To może kara jednego, ale konsekwencje ponoszą wszyscy.
Bo to się zakwasza.
Tak, no. To się zakwasza. Kara jego, ale konsekwencje się roznoszą.
To nie jest karane, tylko to jest zakwaszane przez tego, który tam...
To kwestia, to jak się coś nazwie.
No ale z tym AI przecież też tak było, nie? Oni przyszli, żeby zwyciężyć, nie? No i porażkę.
Ale, albo
nie? No, że tam wszyscy było. Przegrali, a nie tylko jeden.
Dobra. No tak, tak jest, przepraszam, bo
ty wypadaje.
Nie, tak jest. No, nie, dobrze, już zaraz kończymy, dobra? Jak najbardziej. No fakt jest, że konsekwencje kwasu, one widać, że przyniosły całą wspólnotę poszły.
No ale tak jak widzimy Ananiasz, no i wszyscy nie padli trupem. Nie? Że oni padli trupem. No, konsekwencje jakieś pewnie są, ale konkretnie Bóg, myślę, że każe tą osobą, która, nie?
Ale konsekwencje gibt es ja, auch bei in dieser Ortschaft Aikiwe, es hat ja die gesamte Armee ja verloren, ne, aber dann haben sie aber den einen Typen, wie der auch immer hieß, haben sie eben gemacht, der ist ja bestraft worden, ne? Haben sie gestanden.
Ja, ich kann mich wieder
erinnern. Und wenn wir bei Korinther lesen, jetzt hier auch über diesen Sauerteig, ne? Das ist ja auch halt in dieser der Wachstum des was da alles so geschah in Korinther ist, wenn sie damit gelebt hätten,
wenn sie es wussten,
alles die Sünde toleriert hätten, dann hätte es das ganze Brot, gesamten Teig
durchsäuert.
Ne, aber wenn nicht, dann würde die Gemeinde ja nicht die Konsequenzen dessen tragen, wenn die Gemeinde so verfährt, wie die Gemeinde verfahren soll.
I to jest właśnie punkt.
Und das ist der Punkt.
Czyli konsekwencje nosi zbór też, jeśli wie o tym nic nie robi.
Wenn sie weiß von der Sünde, aber nichts tut.
Einen kleinen Unterschied gibt es ja zu dieser Schlacht in Ai, denn die anderen wussten nicht über sich. Denn die anderen wussten ja nicht, dass er was für sich behalten hatte. Mhm. Und haben trotzdem aber trotzdem haben alle verloren.
Das ist
der Unterschied. Und hier im Neuen Bund lesen wir das so: Es gibt ja die gesamte Gemeinde wird plötzlich nicht unter Gottes Bahn gestellt wegen der Sünde eines Einzelnen, sondern erst wenn die Gemeinde davon erfährt und es trotzdem toleriert.
Jo. Ostatni werset, bo wiem, że Szymon chce obligację do tego tak.
Nie, ja mogę.
Albo tak, jo. No, dobra.
To lepiej nie wtedy.
Ja muszę szybko naprawdę.
lepiej nie wtedy, będzie wszystko dziękuję.
To wytrwa do końca, Szymon.
Jo.
Drugi Koryntian jeszcze 1:20 otwórzmy. To jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy werset. Bo on wszystko obejmuje naokoło. Każda obietnica. Drugi Koryntian 1:20. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. W Nim, czyli w Jezusie. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Co to znaczy Amen?
Niech tak się stanie.
Niech tak się stanie, to jest pewne na wieki. Dlatego też ja nie zawsze mówię Amen, też na kogoś modlitwę nie zawsze mówię Amen. Nie? Może być czasami tak, że ktoś mówi modlitwę i jest coś w tej modlitwie, że wiemy, że ta jedna rzecz, ona absolutnie nie zgadza się z Bożą wolą, że ma takie zrozumienie. Wtedy być może też nie mówię Amen. Bo zawsze patrzę, czy zgadzam się ze wszystkim, czy to naprawdę jest to, co rozumiem, jak rozumiem Słowo Boże. I tutaj jest napisane, że wszystkie obietnice w Jezusie mówią tak.
Ja, oder sprechen ja.
I dlatego przez Niego, w Jego imieniu, możemy powiedzieć Amen, chwale Boże. My mówimy Amen w imieniu Jezusa, Panie. Wchodzimy w tą ziemię, którą nam obiecałeś. Wystrzegamy się tego, co jest przeklęte. Nie chcemy klątwy mieć w naszym życiu. I wiemy, że jeśli wtedy my zrobimy krok, Panie, w Twojej woli, o czym wiemy, że Ty chcesz, to Ty wysłuchasz nas.
To jest pewne.
To jest pewne. Bo te rzeczy są takie, Amen. W Chrystusie. To znaczy, że jeśli prosimy zgodnie z wolą Bożą, wchodzimy do tej ziemi, która jest obiecana. Jeśli mamy jak w jakiejś sprawie zgodnie z Bożą wolą ciężar na duszy naszej, żeby modlić się, to jest obciążenie, jesteśmy tą sprawą, tą osobą i modlimy się tak wytrwale, to wtedy ta modlitwa będzie wysłuchana. I Pan zrobi to po prostu. Zgodność z wolą Bożą, brzemię, które mówi, ja chcę, żebyś ty się modlił o to. Jest Bóg kładzie na brzemię na swoje dziecko. I wytrwałość. I teraz jeszcze raz Hebrajczyków 6:12, które czytaliśmy przedtem już. Abyście się nie stali, ostatni werset na tej karteczce. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I tutaj autor listu Hebrajczyków, zobaczcie, w tamtych czasach już mówi, ludzie nie bądźcie ociężali, wierzący ludzie. To nie jest tak, że to tylko dzisiaj nas spotyka, że my ociężali, długo się modlę o to i tamto. Ale a to już tutaj do Hebrajczyków jest mowa, módlcie się bracia, nie opuszczajcie głów, nie, wyprostujcie się, dalej wołajcie. Wiara i cierpliwość, czyli czas i obietnica jest w zasięgu, ale kosztuje czas.
No, a nie po roku czy dwóch, a nie ma sensu, rezygnujemy.
Jeśli wiemy, że coś jest wolą Bożą,
to nie jest Boża wola.
Jeden taki, jeszcze może świadectwo na koniec takie jedno. Słyszałem to świadectwo od brata, czytał, taki średniowieczny wierzący był, jakiś kaznodzieja. I Bóg mu powiedział w jakimś wieku, że są takie dwie osoby i on chce zbawić te dwie osoby. Nie wiem, jak Bóg mu to pokazał, czy on po prostu brzemię położył na niego, że on tam ma takie brzemię, o tych się mówi. No, był bardzo położony człowiek i on powiedział, skoro Bóg położył brzemię na moim sercu, żeby się o nich modlić, to on chce ich zbawić. I dlatego on ich zbawi, ale ja muszę się modlić. I modlił się i umarł. I jakiś czas po jego śmierci te dwie osoby się nawróciły. I on nie widział wypełnienia obietnicy. Ale wiedział tak, bo wiedział, że to się stanie, że Bóg to zrobi, bo Bóg położył przemię na jego sercu. Wiedział, to jest Bożą wolą. No to na tyle. Was zachęcić do modlitwy. Może też pomódlmy się teraz o to, żebyśmy tak